Radiogród.
Przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry. Kłaniam się w kolejnym wydaniu programu Dom i Ogród. A przed nami święta Wielkiej Nocy, a więc w programie powiemy, jak przygotowywane i dekorowane były i są obecnie nasze domy, jakie były zwyczaje świąteczne i co z tego pozostało do dziś, jak przystrajano świąteczne stoły oraz jakie potrawy i dlaczego musiały na nich zagościć. Ale będzie też aspekt świąteczno-ogrodowy, bowiem powiemy o roślinach z ogrodów czy łąk, które kojarzą się z Wielkanocą i które znalazły swoje miejsce w tradycyjnych palmach czy jako element dekoracyjny w koszyczkach ze święconką. I od tego tematu zaczniemy. Dom i Ogród do 12. Zapraszamy.
Dom i Ogród.
Rośliny towarzyszą nam od zawsze, również znajdują swoje miejsce podczas Wielkanocy. Nie może ich zabraknąć przy dekorowaniu domów, koszyczków ze święconką czy stołów, ale również znajdują swoje miejsce w świątecznej palmie, mówi dr Agnieszka Dąbrowska z Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie.
Rośliny, które nam się kojarzą z Wielkanocą, to są najczęściej te rośliny, które rosną w naszym otoczeniu, czyli te rośliny, które mamy w ogródku albo na przykład na łąkach i w lasach. Ze świętami wielkanocnymi najbardziej może nam się kojarzy barwinek. Jest to roślina zimozielona o liściach, które na zimę nie zamierają. One są przez cały okres zimy zielone. No i oczywiście przez cały okres wegetacji mamy takie same liście. To się wiąże z nieśmiertelnością, więc w każdej palmie wielkanocnej, a także w koszyczku wielkanocnym ta roślina powinna się znaleźć. Oprócz niej, to zależy oczywiście od regionu Polski, bo barwinek jest to nasza roślina, która występuje na stanowiskach naturalnych, ale jeśli jej nie było ani w ogrodach, ani w lasach, to również wykorzystywano rośliny zimozielone, takie jak na przykład cis, jałowiec, świerk. Te rośliny również były wykorzystywane, zwłaszcza w tych rejonach południowych na Podhalu, to właśnie te rośliny znajdowały się w palmach wielkanocnych. Oprócz takiego akcentu zielonego, takiej nieśmiertelności, były także wierzbowe bazie. Pochodziły od różnych wierzb i to z kolei symbolizowało zdrowie. Ponieważ po święceniu takiej palmy mama częstowała dzieci baziami, tymi kotkami, aby nie bolały ich zęby oraz gardło. Takie przepisy na gałązki wierzbowe. No i oczywiście oprócz tych takich sztandarowych roślin, jak barwinek, czyli coś takiego zielonego i bazi, są jeszcze rośliny, które tak naprawdę zdobią nam palmę i może nie mają takiego wymiaru symbolicznego, na przykład jak jakieś suchołuski, które pięknie wyglądają, nadają palmie taki wygląd ozdobne, natomiast może takiej symboliki nie mają. I to są rośliny, które związane są właśnie z palmami czy z koszyczkiem wielkanocnym. Natomiast oprócz tych roślin jest cała gama roślin takich wiosennych, które znajdują się u nas w ogrodzie. I można powiedzieć, że o tych roślinach, które ja mówiłam wcześniej, to o tym mówi tradycja. Natomiast w tej chwili do naszej takiej tradycji, do domu wchodzą też inne rośliny. I nie są to rośliny nasze rodzime, są to rośliny hodowlane, czy w naszych ogrodach, czy nawet kupowane na kwiat cięty i w okresie właśnie takim świątecznym wystawiane i dekorujące nasze stoły, czy po prostu najbliższe otoczenie. I to są na przykład hiacynty, które bardzo popularne są w Polsce, a także narcyzy, tulipany. Tylko te rośliny są oczywiście już w naszych ogrodach i można je w różny sposób dekorować i mieszkania, także nasze otoczenie najbliższe, czyli po prostu mogą zakwitnąć w naszych ogrodach i hodować je tak, żeby akurat na święta mieć taki też akcent świąteczny w ogrodzie.
Barwinek, którym zwykle dekorujemy koszyczki, możemy uprawiać także w ogrodzie. To bardzo dekoracyjna roślina, nie tylko z liści, ale także z kwiatów.
Jest to roślina zimozielona i to jest naprawdę bardzo cenna roślina, jeśli chodzi o ogród, ponieważ jest to roślina, która lubi stanowiska zacienione, a tak naprawdę niewiele jest roślin, które rosną w miejscach, które gdzieś tam mamy w ogrodzie i wiele roślin tam nie urośnie, bo nie ma słońca. Natomiast barwinek świetnie odnajdzie się w takich warunkach i zadarni nam, zakryje nam właśnie takie nieładne miejsca zacienione. Jest to roślina również okrywowa, pięknie pokrywająca nam ten teren, ale także roślina ozdobna z kwiatów, o czym pewnie nie wiemy, bo głównie stosujemy do ozdoby koszyczków tylko te pędy z tymi pięknymi liśćmi błyszczącymi, eleptycznymi. Natomiast ta roślina pięknie kwitnie, ma kwiaty takie niebieskie, lejkowate. Tylko trzeba się przyjrzeć, trzeba po prostu zobaczyć, jak ta roślina właśnie wygląda w całości.
Jaki mają kolor?
Kolor tych kwiatów jest niebieski. Są to kwiaty lejkowate. Płatki zrośnięte są w taki wąski lejek. Na dnie tych kwiatów znajduje się pręciki, słupek oraz nektar dla owadów. I z tych kwiatów korzystają nieliczne owady, tylko te, które mają długie aparaty, takie gębowe, trąbki, które właśnie mogą się dostać do wnętrza kwiatów i skorzystać z tego nektaru, albo bardzo drobne owady, które wchodzą właśnie w te głębokie lejki.
Barwinek to pnącze?
Nie, jest to roślina, można powiedzieć, że trochę płożąca, bo ma pędy takie długie, pokrywające teren. To zależy od stanowiska. Jeśli będzie na glebie takiej żyznej, przepuszczalnej, to naprawdę jest to roślina, która nam szybko pokryje powierzchnię, rabaty. Natomiast jeśli posadzimy ją w słońcu, tam też urośnie, tylko może będzie rosła wolniej i wtedy nie będzie aż taka dorodna.
Warto więc zaprosić barwinek do ogrodu, który będzie nam zdobił rabaty przez cały rok, a podczas świąt wielkanocnych także palmy i koszyczki. Wielkanoc to czas szczególny, dlatego też w wyjątkowy sposób musiały być przystrojone domy i obejścia. Te zwyczaje przetrwały do dziś, chociaż przez stulecia ulegało to pewnym zmianom. Jedno się nie zmieniło. Te uroczyste chwile poprzedzały wiosenne, świąteczne porządki, mówi doktor habilitowany Mariola Tymochowicz, profesor uczelni Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Muzeum Narodowe w Lublinie.
Już w Wielkim Tygodniu rozpoczynały się porządki. Te porządki oczywiście i dzisiaj są, bo jest to zawsze taka okazja, a w przyszłości chyba jeszcze bardziej, bo chciano po tym okresie zimowym, takiego zastoju, odświeżyć i przygotować mieszkanie, ale też cały dom, bo bardzo często te generalne porządki wiązały się też z malowaniem ścian na zewnątrz budynku drewnianego, czy też odmalowaniem całego pieca. No oczywiście to wszystko wiązało się z tym, żeby tak przygotować się do tych wyjątkowych, najważniejszych w Kościele katolickim świąt. Oczywiście te przygotowania dotyczyły sprzątania, ale też związane były z przygotowaniem uczty, tego poczęstunku, którym rozpoczynano to święta, czyli śniadanie wielkanocne, no i oczywiście później te dwa dni świąt. No było to też trudne, od razu jakby zwrócę uwagę, bo pamiętajmy, że jeszcze ten Wielki Tydzień to był cały czas okres Wielkiego Postu, a wręcz nawet dla wielu starszych osób to był taki czas, kiedy jeszcze intensywniej starano się ten post tutaj wprowadzić i ograniczano spożycie jedzenia do minimum, czyli spożywano tylko wodę i chleb, a na pewno większość wiernych w tamtym czasie tak tylko jadali w czasie Wielkiego Piątku, czyli wtedy, kiedy mamy też do czynienia już z tym czasem śmierci Chrystusa. No ale, jak mówię, musieli też przygotować się, szczególnie kobiety, bo one były jak dawniej bardziej zaangażowane właśnie w to gotowanie. I co istotne, że przygotowywano tutaj przede wszystkim mięso. I myślę, że dlatego to było takie trudne, bo te piękne zapachy związane właśnie z przygotowaniem mięsa, wędlin, oczywiście też wypieki, to wszystko musiało chyba jeszcze bardziej wpływać na zmysły i utrudniać, myślę, przetrwanie.
A jak wyglądały poszczególne dni?
Najintensywniejszy czas to była oczywiście Wielka Sobota. Był to też dzień, w którym święcono wodę, w którym rozpalano ogniska, gdzie palono zapalona była tarnina i zarówno ta woda święcona musiała być zabrana do domu przez wszystkich uczestników nabożeństwa w tym dniu. Ta woda oczywiście, ona była i w tym dniu wykorzystywana, bo gospodynie albo też gospodarz przechodzili przez całe gospodarstwo, jak również w domu poświęcali te budynki święconą wodą, żeby w ten sposób zabezpieczyć się, odgonić te wszystkie złe moce, które by się tam czaiły, czyli dla takich celów magicznych, ochronnych te praktyki były podejmowane, a później ta woda oczywiście była też przechowywana i w różnych sytuacjach takich zagrożenia, czy jak na przykład pojawił się nowy inwentarz, urodziły się nowe zwierzęta, to też były tą wodą święcone, a my w ostatnich latach również wykorzystujemy tą wodę i jak na przykład nabywamy nowy sprzęt, jak samochód, czy na wsi traktor, to też ciągle ten zwyczaj jest utrzymywany i te sprzęty, te maszyny są święcone, żeby nam długo służyły i żeby jakichś tam nieszczęść, wypadków nie było. Tarnina natomiast też była zabierana do domu i gospodyni jak wróciła, to zatykała ją za święty obraz. Niektórzy zatykali w dachy, słomiane dachy, bo znowu ona miała taką szczególną moc, została poświęcona, bo uczestniczyła w tych wydarzeniach religijnych i wierzono, że też przysłuży się, a przede wszystkim zabezpieczy dom przed gradami, przed piorunami, że żadne pożary nie będą tutaj zagrażały. Niektórzy gospodarze na Lubelszczyźnie też taką poświęconą tarninę zabierali w pole i zatykali w ziemię, wierząc, że to też będzie chroniło przed gradem, przed różnymi innymi nieszczęściami, które niestety w tamtych czasach tutaj mogły przyczynić się do nieurodzaju. Więc sobota była związana z takimi praktykami, ale też oczywiście gospodynie musiały przygotować kosze, które były z jedzeniem, które były zanoszone do poświęcenia i to były ogromne kosze, bo nie takie symboliczne, jakie my dzisiaj mamy, gdzie po kawałeczku sera, kawałeczek chleba, jakaś malutka babeczka, tam sól i pieprz, masło przygotowujemy. Dawniej z tego, co było w tym koszu, przygotowywano po prostu śniadanie wielkanocne, więc były czasem nawet dwa bochenki chleba, co najmniej tuzin jajek, a czasami i więcej. Całe pęto kiełbasy, było też czasami pieczone mięso, były też żeberka, oczywiście musiał być też chrzan, masło, ser biały, czyli też te wszystkie produkty, które wytwarzano, które też tak naprawdę w tym jadłospisie mieszkańców wsi były niezbędne, były też dla nich ważne. I jak do domu wracano z tym koszyczkiem, to on znowu był odkładany. Nikt nie mógł nic ruszyć. Dzieci czasami tam się podkradały i próbowały coś z niego wykraść, szczególnie baby, bo jeszcze tam były oczywiście duże baby wielkanocne, coś słodkiego, ale oczywiście mamy pilnowały, bo dopiero w niedzielę rano można było spożyć wszystko to, co tam się znajdowało.
Krótka przerwa, po niej powiemy o dekorowaniu świątecznego stołu.
Dom i ogród.
Odświętny charakter podkreślają zwykle ubiór i odpowiednie dekoracje stołu, w tym biały charakterystyczny obrus.
Sam stół świąteczny w przeszłości nie był tak pięknie zdobiony jak nasze współczesne stoły. Po prostu kobiety starały się przykryć stół jakimś płótnem, białym obrusem i tam właśnie wystawiały te wszystkie składniki, te potrawy, które znajdowały się w koszu wielkanocnym. No i oczywiście na samo śniadanie był też przygotowywany barszcz i tu też jest taka różnorodność, bo albo mógł być to barszcz biały, albo barszcz czerwony z dodatkiem jajka, tak jak my też dzisiaj współcześnie jemy, czy też kiełbasy. No i oczywiście nie mogło zabraknąć wędlin, mięsiwa i bardzo dużo jajek, które wówczas dopiero można było też spożywać, bo przez cały okres Wielkiego Postu nie spożywano oprócz mięsa również nabiału ogółu ani innych produktów tak zwanych odzwierzęcych, czyli również jajek. Natomiast współcześnie nasze śniadanie wielkanocne jest już bardziej urozmaicone. Mamy więcej sałatek, różne jajek przygotowywanych tutaj na różny sposób. Znacznie więcej mamy też słodkości, czyli ciast. Upowszechnił się mazurek. Mazurek oczywiście to jest ciasto, które występowało dawniej w Polsce, ale w kuchni ziemiańskiej, w kuchni szlacheckiej, natomiast w kuchni chłopskiej to jest dopiero okres międzywojnia i po II wojnie światowej. No i oczywiście też różne inne ciasta, które mają uświetnić ten szczególny czas świąt wielkanocnych. I na pewno też współcześnie wystrój naszego stołu się zmienia. Pojawiły się takie dwa wyróżniające kolory, czyli kolor zielony i kolor żółty. Zielony jest oczywiście tutaj związany z porą roku, z tymi zmianami, jakie następują w przyrodzie, z tym przełomem, czyli z przejściem z zimy w lato, w okres wiosenno-letni i też z takim efektem pobudzenia tej przyrody, bo też bardzo wiele takich wierzeń, które były dawniej praktykowane przez naszych przodków, ich głównym celem było właśnie sprawienie, żeby ta przyroda się obudziła, ożywiła, żeby ta wiosna jak najszybciej przyszła, ale też, żeby zapewnić sobie urodzaj na ten nadchodzący sezon wiosenno-letni.
I tutaj woda miała ogromne znaczenie także w lany poniedziałek.
Ten lany poniedziałek też zupełnie inaczej wyglądał niż dzisiaj. To nie było tylko takie symboliczne oblewanie się wodą, tylko całymi wiadrami, a czasami jeżeli na wsi była rzeka lub staw, to panny wrzucano do tej wody i powinny być calusieńkie, mokre. To oczywiście właśnie miało takie wegetacyjne znaczenie, miało sprawić, że tej wody w tym okresie wegetacji, rozwoju roślin nie zabraknie, ale też oczywiście miało takie znaczenie zalotne, bo jeżeli któraś panna nie została oblana wodą, to był dla niej sygnał, że żaden z kawalerów się nią nie interesuje. Dlatego też po lanym poniedziałku bardzo często w niedzielę przewodnią, czyli w następną niedzielę po świętach, panny mogły się odwdzięczyć za to oblewanie wodą i obdarować kawalerów pięknie przygotowanymi przed świętami przez siebie pisankami. Bardzo często też w ten sposób one starały się informować kawalera, że są nim zainteresowane, że kawaler się im podoba. Oczywiście te pisanki były też darem dla dzieci. Jeszcze do niedawna, bo jeszcze w latach 70. XX wieku na Lubelszczyźnie każda matka chrzestna przygotowywała pisanki i właśnie w tym okresie wielkanocnym musiała nimi obdarować swoich chrześniaków. To był też oczywiście dar dla kolędników, bo w okresie wiosennym, w lany poniedziałek, kolędnicy również odwiedzali domostwa z życzeniami, z informacją, że Chrystus się narodził, śpiewali pieśni opowiadające o tej sytuacji, która nastąpiła w związku z narodzeniem Chrystusa, o tych zmianach, które zachodziły i za te pieśni, za te życzenia wówczas składane najczęściej właśnie wręczano im pisanki oraz jedzenie.
A jakie były niegdyś świąteczne ozdoby i co się działo ze święconką? O to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
Jakie ozdoby wnętrza domu niegdyś przygotowywano na Wielkanoc?
Oczywiście tak jak i na Boże Narodzenie, tak i w tym czasie na przykład panienki przygotowywały pająki. Taką ozdobę, którą u pułapu nad stołem zawieszano, która była ze słomy, z kolorowych papierów, bibuły, przygotowywana tutaj u nas na Lubelszczyźnie, czyli taka kolorowa ozdoba. Też to była taka okazja, żeby wymienić i świeże kwiaty bibułowe, wykonać i ozdobić nimi ołtarzyk domowy, czyli też obrazy, które na ścianach były zawieszane. I jeszcze tak do końca XIX wieku, do początku XX wieku w izbach wiejskich tutaj na Lubelszczyźnie, szczególnie w centralnej i północnej części Lubelszczyzny, wymieniano i świeże, nowe wycinanki były zawieszane na ścianach. One najczęściej też tutaj przy obrazach, dookoła obrazów świętych. I to też z reguły była okazja, żeby wymienić i świeże wstawić w okna papierowe firanki, bo dawniej oczywiście na wsi kobiety sobie nie mogły pozwolić na takie kupne firanki i wymyślono taki sposób, taki zamiennik i wprowadzono te firanki papierowe. No i takie podobne też koronkowe, ażurowe ozdoby czasami przy kredensie na półkach były przyczepiane, a innych takich jak oczywiście choinka czy jakichś zielonych elementów tutaj nie wprowadzano w czasie Wielkanocy.
Dawniej do święconki podchodzono z ogromnym szacunkiem. Wszystko musiało być odpowiednio spożytkowane.
Oczywiście te wszystkie poświęcone produkty, które w koszyczku się znajdowały, jeżeli nie zostały spożyte, to one też nie mogły być wyrzucone, tylko zazwyczaj też były do takich wierzeniowych praktyk wykorzystywane. W wielu koszyczkach, tutaj u nas na pewno na północy województwa, też wkładano ziemniaka. I później tego ziemniaka krojono na cząsteczki i jak sadzono ziemniaki, to też tego ziemniaka tam do tej ziemi wkopywano, wierząc, że przez to, że został on poświęcony, że sprawi, że będzie urodzaj, że tutaj jakby nic złego się na polu nie zadzieje, a przede wszystkim, że tych ziemniaków będzie dużo. Poza tym też zawsze zachowywano trochę słoniny. Tą słoninę przechowywano na przykład w skrzyni i podczas żniw, kiedy bardzo intensywnie pracowano w polu, kiedy ręce były aż od tej pracy takie popękane, to tą słoniną smarowano ręce, wierząc, że też ona ma te szczególne właściwości, że szybko przyczyni się do tego, że te dłonie zostaną wyleczone. Podobnie zresztą okaleczone nogi, które też na tych ścierniskach stopy, bo przecież boso dawniej chodzono, też tą słomą smarowano. Żeby się też nic nie straciło, to w skorupki, które pozostały z tych jajek poświęconych, je też rozsypywano na przykład tam, gdzie kapusta była posadzona. Miało to zapewnić, że robactwo się nie będzie tutaj trzymało i że ta kapusta będzie pięknie rosła. Podobnie też pod gniazdo kurom podkładano i też do spożycia dawano kurom, żeby się dobrze niosły. W niektórych miejscowościach na Lubelszczyźnie też gospodynie takie poświęcone skorupki pozostawiały w czterech rogach izby. Miały one po prostu zabezpieczać przed szkodnikami, przed robactwem to domostwo. I też zawsze jedna przynajmniej poświęcona pisanka została niespożyta, zostawiano ją w domu i też przechowywano albo w szufladzie, albo też właśnie za świętym obrazem, tam gdzie również palma poświęcona w niedzielę palmową się znajdowała, bo te znowu dwa artefakty miały również za zadanie chronić, zabezpieczać domostwo przed różnymi tutaj zagrażającymi domownikom nieszczęściami, chorobami, no i też zapewniać im powodzenie. My dzisiaj już nie czynimy takich zabiegów, bo po prostu mamy inne sposoby na zabezpieczanie się choćby przed pożarem. Dawniej przecież nikt nie używał żadnych takich zabezpieczeń przeciwgromowych, więc jak burza była i jak piorun trafił w jeden budynek domu, chaty drewnianej z poszytej słomą, to czasami bywało tak, że w ciągu kilku godzin cała wieś, jak się ten ogień jeszcze, jak był wiatr, przenosił z domu z budynku na budynek, więc to było dla nich jedno z takich ogromnych zagrożeń i przed czym różnymi właśnie takimi praktykami religijno-magicznymi się chronili, stosując takie praktyki. A na przykład kości, które pozostały z koszyczka wielkanocnego, to je zakopywano w ogrodzie, wierząc, że one odstraszą krety, ale też dostawały je psy, żeby w ten sposób chronić je przed wścieklizną, żeby były też oczywiście zdrowe. Czyli tak jak to dawniej bywało, nic się nie mogło zmarnować, ale też przede wszystkim tak do różnych celów używano te składniki, bo one były poświęcone, więc też nie można było je wyrzucić, tylko należało we właściwy sposób je spożytkować.
O czym mówiła doktor habilitowany Mariola Tymochowicz, profesor uczelni Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej i Muzeum Narodowe w Lublinie.
Dom i ogród.
I to wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie za tydzień, w następną sobotę, kilka minut po godzinie 11. Zdrowych i spokojnych świąt Państwu życzę, Małgorzata Maksim. Do usłyszenia.